Pewna para, kiedy wstępowała w związek małżeński, wspólnie ustaliła, że wszystkie najważniejsze decyzje w ich małżeństwie będzie podejmował on jako głowa rodziny. A te drobne decyzje pozostaną dla niej. Po 20 latach mężczyzna został zapytany, jak przez ten czas działała ta umowa, którą zawarli. Odpowiedział: świetnie. Przez te wszystkie lata nie miałem żadnej ważnej decyzji do podjęcia. Nie wiem, czy ktoś z was mógłby powiedzieć, że nigdy w życiu nie stanął przed ważną życiową decyzją. Ale prawdą jest, że często nie zdajemy sobie sprawy, że te małe decyzje, które właśnie podejmujemy, będą miały tak duży wpływ na nasze życie, na życie innych ludzi, że będą to przełomowe decyzje i będą miały tak głębokie i dalekie konsekwencje. Kiedyś usłyszałem bardzo trafną definicję dorastania, którą dobrze zapamiętałem. Dorastanie to tracenie beztroskości. I to jest prawda. Kiedy jesteśmy małymi dziećmi, jedyne decyzje czy wybory, których musimy dokonać, to z kim się dzisiaj pobawię albo na co wydam moje kieszonkowe. Jednak im jesteśmy starsi, tym częściej stawiamy czoła trudnym życiowym decyzjom. Decyzjom, które mają wpływ na nasze życie. Często stajemy i zmierzamy się z sytuacjami, gdzie szukamy odpowiedzi, szukamy mądrości, zastanawiamy się, za czyją radą pójść, kogo w życiu mam słuchać. I często tej mądrości nam brakuje. Przed taką właśnie trudną decyzją w dzisiejszej historii stanął bohater tej historii, Roboam. Musi się zmierzyć z nią już na samym początku, kiedy ma właśnie zostać królem Izraela. Musi się zmierzyć z decyzją, która dotyczy nie tylko jego życia, ale całego narodu. Roboam pochodził z rodziny królewskiej. Jego dziadek, Dawid, był wielkim wojownikiem. Był człowiekiem według Bożego serca. Był jednym z największych władców, królów, jakich świat mógł poznać. Ojciec Roboama, Salomon, otrzymał od Boga dar mądrości. Także nie było mądrzejszego człowieka od niego. Zbudował Bogu świątynię w Jerozolimie i zgromadził wielkie bogactwa. A Roboam był tym wyjątkowym synem, który miał właśnie odziedziczyć całe to bogactwo, chwałę i tytuł. Był jedynym synem Salomona, o którym czytamy w Biblii. Można z pewnością powiedzieć, że Roboam miał wyjątkowo dobre pochodzenie i dobry start. Miał wszystko, czego potrzebował, żeby dobrze zacząć i być dobrym władcą. Jednak tak jak wspomniałem już na początku, Roboam staje przed bardzo ważną i trudną decyzją. I w drugiej księdze Kronik w 10 rozdziale czytamy tak. Roboam udał się do Sychem, ponieważ tam właśnie zebrał się cały Izrael, aby obwołać go królem. Jeroboam, syn Nebata, dowiedziawszy się o tym, co zaszło, wrócił z Egiptu, dokąd zbiegł, ukrywając się przed Salomonem. Kiedy więc posłano po Jeroboama, przybył on z całym Izraelem i przemówił w te słowa do Roboama. Twój ojciec nałożył na nas jarzmo trudne do udźwignięcia. Zechciej tedy nieco złagodzić poddaństwo narzucone nam przez twego ojca i uczyń nieco lżejszym jarzmo, które na nas nałożył, a my również tobie będziemy służyli. A on im odpowiedział, przyjdźcie do mnie ponownie za 3 dni. I odszedł cały lud. Zaraz po śmierci swojego ojca Salomona, Roboam udaje się do Sychem, po to, aby cały lud mógł mianować go królem zgodnie ze swoim pochodzeniem. Sychem położone było w północnej części Królestwa Izraelskiego i było to bardzo ważne miejsce dla Żydów. Dlatego, że to właśnie tam osiedlił się Abraham, to tam złożono prochy Józefa, to właśnie w Sychem Jozue dwukrotnie odnawiał swoje przymierze z Bogiem. Jednak zastanawiającym jest fakt, że lud i starsi Izraela nie przybyli do Roboama, do Jerozolimy, do miejsca najważniejszego dla Żydów, do miejsca, w którym poprzedni król wybudował Bogu świątynię. Dodatkowo starsi Izraela posyłają po, i tu uwaga, Jeroboama, który, aby ten powrócił z Egiptu i stanął na czele ludu, który przybył wygłosić swoje żądania. Może to wszystko świadczyć o tym, że Roboam nie miał dobrej opinii, nie miano dobrego zdania o Roboamie i tak naprawdę lud nie wierzył, że ten wysłucha pozytywnie ich prośby. Jeroboam powrócił z Egiptu, gdzie ukrywał się przed Salomonem. Był sługą Salomona, ale musiał uciekać i ukrywać się przed królem, od kiedy ten poznał słowa proroctwa proroka Achiasza, który mówił o tym, że to Jeroboam właśnie stanie na czele 10 izraelskich plemion. Salomon zbudował wielkie królestwo, był mądrym władcą, świetnym politykiem, świetnym zarządcą. Ale osiągnął to dzięki bardzo ciężkiej pracy swoich podwładnych i wysokim podatkom. Nie tylko niewolnicy zmuszani byli do najcięższych robót, ale właśnie także Izraelici. Dlatego lud prosi Roboama, aby ten ulżył im w tej ciężkiej pracy i obniżył podatki. I czytamy, że Roboam robi słuszną rzecz. Dlatego, że prosi o 3 dni do namysłu. Wie, że jest to ważna decyzja, którą musi podjąć. Dlatego prosi o czas i szuka mądrości. I czytamy dalej. Zwrócił się król Roboam po radę do starszych, którzy byli przy boku jego ojca Salomona. Przez wszystkie dni jego życia zapytał ich, co według was powinienem odpowiedzieć temu ludowi? A oni tak mu doradzili. Jeżeli okażesz się łaskawy dla tego ludu, jeśli przyjmiesz ich życzliwie, jeśli przemówisz do nich z dobrocią, pozostaną na zawsze twoimi sługami. Ale Roboam zlekceważył radę udzieloną mu przez starszych i zaczął wypytywać o zdanie ludzi młodych, którzy wzrastali wraz z nim i towarzyszyli mu zawsze. Zapytał ich, co według was powinienem powiedzieć temu ludowi, który się domaga złagodzenia jarzma nałożonego im przez mojego ojca? A młodzi ludzie, którzy wzrastali razem z nim, tak mu odpowiedzieli. Ludziom, którzy ci mówią, twój ojciec nałożył na nas jarzmo nie do zniesienia, zechciej ulżyć nam nieco, ty odpowiedz w ten sposób. Mój najmniejszy palec znaczy więcej niż całe biodra mojego ojca. Mój ojciec nałożył na was ciężkie brzemię, a ja uczynię je jeszcze cięższym. Mój ojciec chłostał was biczami, a ja ześlę na was skorpiony. Jeroboam i cały lud przybyli do Roboama 3. dnia zgodnie z poleceniem króla, żeby zjawili się ponownie po 3 dniach. A król przemówił do nich bardzo ostro, odrzuciwszy radę starszych. Król Roboam powtórzył to, co mu doradzili młodzi. Powiedział tak. Mój ojciec nałożył na was ciężkie brzemię, a ja uczynię je jeszcze cięższym. Mój ojciec chłostał was biczami, a ja ześlę na was skorpiony. Okazuje się, że dobre pochodzenie to nie mądrość. Roboam nie idzie śladami ojca. Kilka rozdziałów wcześniej czytamy, że kiedy Salomon przejmował królestwo, zwrócił się bezpośrednio do Boga, modląc się i prosząc Go właśnie o mądrość. Roboam szuka tej mądrości gdzie indziej. I pytanie, czy w ogóle szuka tej mądrości? Czy w ogóle szuka Bożej woli w podjęciu tej ważnej decyzji? Bo wygląda na to, że nie. Roboam udaje się do starszych Izraela, którzy byli doradcami samego króla Salomona. Prosi ich o radę, a oni udzielają mu tej dobrej rady. Mówią, jeżeli ulżysz tym ludziom, jeżeli będziesz dla nich dobry, to oni będą służyć ci całe życie. Jednak czytamy, że Roboam od razu odrzucił tę radę i udał się do swoich młodszych przyjaciół, którzy radzą mu coś zupełnie odwrotnego. Daj im więcej pracy. Dociśnij ich jeszcze mocniej. Niech zobaczą, że jesteś przecież większy niż twój ojciec. Nie możesz pokazać im słabości. Wygląda na to, że Roboam szukał jedynie potwierdzenia, przyklapnięcia na swój własny plan. Wcale nie szukał Bożej woli, ale szukał własnej woli. Zapewne doskonale znał wiele przypowieści napisanych przez swojego ojca, w których ten przestrzegał o tym, żeby iść za radą starszych i bardziej doświadczonych, a nie młodych, gorących i porywczych głów. Jednak Roboam kierował się pychą. Chciał pokazać, że jest większy i silniejszy niż jego ojciec. I ta pycha go zaślepiła. I okazuje się, że my często zachowujemy się w podobny sposób. Stawiając czoła trudnym decyzjom, stwarzamy często jedynie pozory tego, że szukamy Bożej woli. Że chcemy, żeby to On pokierował tą decyzją. Często chcemy za wszelką cenę postawić na swoim. Mimo, że znamy tak wiele miejsc w Biblii, które w jasny sposób mówią i pokazują nam, jak powinniśmy się zachować. Mimo, że mamy obok siebie wiele starszych, wierzących i mądrych osób, które dobrze nam życzą i dobrze nam radzą, to my często próbujemy oszukać nawet samych siebie, wertując Biblię w poszukiwaniu jednego wyrwanego z kontekstu fragmentu, który potwierdzi, umocni nas w naszej decyzji, a przy tym lekceważymy 10 innych, które nas konfrontują. Bóg często pokazuje nam, która decyzja jest słuszna. My po prostu nie chcemy tego widzieć. Często zagłuszamy niepokój, który Bóg nam daje wtedy, kiedy chcemy postawić właśnie na swoim. I zdarza się, że zachowujemy się jak pewien pastor, który otrzymał propozycję pracy w innym kościele za 2 razy większe pieniądze. Jako, że był wierzącym człowiekiem, to postanowił, że będzie się modlił i prosił Boga, żeby ten pokazał mu swoją wolę. Po pewnym czasie jedna osoba z tego kościoła spotkała syna pastora i zapytała go, czy twój tata podjął już decyzję, czy zostaje, czy opuszcza nasz kościół? Syn odpowiedział, tata wciąż modli się i pyta Boga, ale nie ma jeszcze odpowiedzi. Za to zaczął pakować już swoje walizki. Stając przed trudnymi wyborami w życiu, szukaj Bożej woli, a nie własnej, dlatego że nieposłuszeństwo Bogu niesie za sobą konsekwencje. Roboam też musiał ponieść konsekwencje swoich decyzji. I czytamy dalej tak. Tak więc nie posłuchał król ludu i w ten sposób wypełniły się plany Boże zgodnie ze słowami, które Jahwe wypowiedział przez usta Achiasza z Silo do Jeroboama, syna Nebata. Kiedy cały Izrael dowiedział się, że król nie usłuchał ludu, zaczęto wołać do króla tak. A cóż my mamy wspólnego z Dawidem? Nie mamy cząstki w dziedzictwie syna Jessego. Wracaj do swych namiotów, Izraelu. Ty sam, Dawidzie, pilnuj swego domu. I tak wrócili Izraelici, każdy do swego namiotu. W ten sposób Roboam sprawował władzę tylko nad tymi synami Izraela, którzy mieszkali w miastach judzkich. Posłał więc król Roboam do pozostałych Izraelitów nadzorcę robót przymusowych, Hadorama, ale Izraelici obrzucili go kamieniami, także umarł. Wtedy Roboam, wsiadłszy pośpiesznie na rydwan, uciekł do Jerozolimy. W ten sposób Izrael odłączył się na zawsze od domu Dawida. Gdy po trzech dniach wysłannicy ludu wrócili, nie spodobała im się odpowiedź, jaką usłyszeli. Krótko mówiąc, 10 północnych plemion Izraela wymówiło swoje posłuszeństwo Roboamowi, bezpośredniemu potomkowi Dawida. I plemiona te stworzyły swoje własne, oddzielne królestwo północne. Roboam pozostał władcą jedynie dwóch plemion. Plemienia Dawida, z którego sam pochodził, i plemienia Benjamina. Jak widzimy, Roboam nic nie nauczył się z lekcji, jaką właśnie otrzymał. Dlatego, że zamiast wysłać na północ posłów, mediatorów, żeby ci w jakiś sposób próbowali jeszcze rozmawiać, żeby udało się złączyć to podzielone królestwo, to Roboam wysyła tam nadzorcę robót przymusowych, aby ten zmusił buntowników do posłuszeństwa królowi. Jednak odpowiedź północnych plemion była dobitna. Wysłannik królewski ginie pod gradem kamieni, a Roboam czym prędzej wskakuje na rydwan i ucieka do Jerozolimy. Roboam miał za sobą wielką historię swoich przodków. Miał pozycję, miał pieniądze, miał wszystko to, czego potrzebował, żeby dobrze zacząć. Ale okazuje się, że pochodzenie nie gwarantuje sukcesu. Urodzenie się nawet w najlepszej rodzinie nie zwalnia nas odpowiedzialności za decyzje, które sami podejmujemy. Ja urodziłem się w wierzącej rodzinie, w takiej, w której Bóg zawsze był na pierwszym miejscu. I od dziecka widziałem, jak moi rodzice służą w kościele, jak modlą się. Wiedziałem, że od kiedy przyszedłem na świat, nie przestawali się również modlić o mnie. I przez pewien czas myślałem, że urodziłem się właśnie w takiej rodzinie, to, że moi rodzice żyją blisko Boga, to automatycznie oznacza, że ja żyję blisko Boga też. Że z automatu wiara moich rodziców staje się moją wiarą. Jednak kiedy byłem nastolatkiem i zacząłem podejmować raz za razem złe decyzje w swoim życiu, doszedłem do wniosku, zobaczyłem, że to wcale tak nie jest. Że ja sam muszę zdecydować, za kim w życiu będę szedł. Że sam muszę zdecydować, czyjej woli w moim życiu będę szukał. Nie moi rodzice, ale ja sam. I to działa też w drugą stronę. Bo być może wcale nie miałeś łatwego startu w życiu. Być może urodziłeś się w rodzinie, w której nie było Boga. Być może twoje relacje rodzinne były zagmatwane i skomplikowane. Być może nie miałeś w życiu dobrych wzorców. Ale to wcale nie musi definiować tego, kim jesteś i jak wygląda twoje życie. To wcale nie oznacza, że ty musisz podejmować błędne decyzje w swoim życiu. Każdy z nas musi sam zdecydować. Każdy z nas staje przed tym pytaniem i musi podjąć decyzję, z jakim w życiu będzie podążał i czyjej woli w życiu będzie szukał. Odpowiedzialność za tą decyzję spoczywa na każdym z nas, nieważne z jakiej rodziny pochodzisz. Ale też każdy z nas poniesie konsekwencje tej decyzji. Dlatego, że musimy pamiętać, że stawiając własną wolę ponad wolę Boga, wpadamy w tarapaty i ponosimy tego konsekwencje. Czy jednak to wszystko była wina Roboama? Czy to nie Bóg zaplanował całą tę sytuację? Przecież w 15 wersecie czytamy tak. Tak więc nie posłuchał król ludu i w ten sposób wypełniły się plany Boże zgodnie ze słowami, które Jahwe wypowiedział. Wskazuje to nam, że ta historia miała swój początek wcześniej i znajdziemy ją w pierwszej księdze królewskiej w 11 rozdziale. 9 werset. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Bóg zapowiada Salomonowi, że tak się stanie, dlatego że zgrzeszył. Dlatego, że nie posłuchał Boga. Wbrew woli Bożej Salomon poślubił setki kobiet z obcych, pogańskich plemion. A na swoje stare lata stał się im uległy i za ich namową postawił świątynię obcym bogom. Ale nie oznacza to, że Bóg tego chciał. Nie oznacza to, że Roboam musiał podjąć tą złą i egoistyczną decyzję. Oznacza to, że Bóg wiedział, jaką decyzję Roboam podejmie. Tak naprawdę wiedział o tym nawet zanim Roboam przyszedł na świat. Oznacza to wszystko to, że mimo grzechu człowieka, mimo jego złych decyzji, Bóg wciąż realizuje swój plan. My mamy wolną wolę, ale Bóg zna nasze decyzje, a one same nie są w stanie pokrzyżować jego planów. Ale ta historia nie kończy się w tym miejscu, bo jeśli czytalibyśmy tę księgę dalej, to okazuje się, że Bóg był wierny i łaskawy pomimo grzechu jego dziadka Dawida. Bóg był wierny i łaskawy pomimo grzechu jego ojca Salomona. Tak był wierny i łaskawy dla Roboama pomimo jego grzechu. Bóg obiecał Salomonowi, że poniesie konsekwencje i jego królestwo zostanie podzielone, że jego syn straci panowanie nad 10 pokoleniami. Ale okazując łaskę, pozostawił mu dwa plemiona, plemię Dawida i Beniamina. I Roboam został władcą Królestwa Południowego, Judei. A ona stała się schronieniem dla wielu Żydów, którzy chcieli pozostać wierni jedynemu i prawdziwemu Bogu. Dlatego, że jego przeciwnik, przywódca 10 plemion północnych, Jeroboam, kiedy zaczął rządzić Królestwem Północnym, wprowadził tam kult Bala. Nakazał stworzyć podobizny jedynego i prawdziwego Boga. Wiele osób, głównie z plemienia Lewitów, uciekało z Królestwa Północnego i znalazło swój dom właśnie w Jerozolimie. A co więcej, ponad 900 lat po tych wydarzeniach Bóg nadal kontynuuje swój plan i sprawia, że z tego właśnie plemienia Dawida rodzi się Syn Boży, Jezus. I okazuje się, że my często stajemy w jednym szeregu z Roboamem, dlatego że wszyscy stajemy w życiu przed wyborami i często wybieramy źle. Nie szukamy Bożej woli, grzeszymy. Ale nie oznacza to, że Bóg tak zaplanował. Oznacza to, że Bóg wiedział, jak my postąpimy. Dlatego realizował swój plan konsekwentnie. Plan, który dotyczy też nas. Bóg okazał łaskę Dawidowi, Salomonowi, Roboamowi, ale okazał też łaskę każdemu z nas, kiedy 2000 lat temu posłał na świat swego Syna, aby ten oddał życie za nasze złe wybory, bo Bóg już wtedy o nich wiedział. Jednak tak jak Roboam musiał ponieść konsekwencje swoich złych wyborów, tak często my musimy ponosić konsekwencje naszych wyborów w życiu. Musimy z nimi żyć. Bóg najgorsze rzeczy może zmienić w dobro, jednak często pozwala nam ponosić te konsekwencje, które wpływają na całe nasze życie. Sylwia pochodzi z chrześcijańskiej rodziny. Kiedy była w liceum, postanowiła oddać swoje życie Bogu. Niedługo po tym wyjechała na studia, gdzie stanęła przed ważną decyzją. Czy będzie żyć, bawić się, imprezować, tak jak znajomi wokół niej, czy pozostanie wierna Bogu? Podjęła niewłaściwą decyzję. Zdecydowała, że skoro jest daleko od domu, że skoro jest daleko od rodziców, to pobawi się trochę, poimprezuje ze znajomymi, na jakiś czas da sobie spokój z Bogiem. Na jednej z imprez, której do końca nie pamięta, poszalała na tyle, że przespała się z jednym z chłopaków. Niedługo później okazało się, że chłopak ten chory był na AIDS, a tym samym Sylwia również zachorowała. To strasznie mocne doświadczenie spowodowało, że zdała sobie sprawę ze swoich błędnych decyzji. Zaczęła żałować i przepraszać Boga, prosić o wybaczenie. Na nowo powróciła do życia z Bogiem, była mu posłuszna, a Bóg z całą pewnością jej wybaczył. I choć musi żyć z konsekwencjami swoich decyzji, to odnalazła nowe miejsce w Bożych planach. Zaczęła mu służyć i pomagać innym ludziom w podobnej sytuacji, bo odkryła, że Bóg ma plan i że może najgorsze rzeczy zmienić w dobre. Choć ponosimy konsekwencje i odpowiedzialność za wybory, jakich dokonujemy, to Bogu nasza historia nigdy nie wymyka się spod kontroli. On zawsze pomaga nam znaleźć na nowo nasze miejsce w swoim planie, jeśli tylko my powrócimy do Niego. Dlatego stając przed trudnymi decyzjami w życiu, musimy pamiętać, że kiedy zaślepieni pewnością siebie dokonujemy złych wyborów, to Bóg pozwala nam ponieść ich konsekwencje, ale okazuje nam łaskę i dalej realizuje swój plan.